Przygotowałem sobie zieloną herbatę. Popatrzyłem za okno, było całkiem przyjemnie, więc otworzyłem to okno i poszedłem do pokoju po słuchawki.
Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Poleca Paweł Kamza.
Chciałem posłuchać książki, napić się herbaty. Wróciłem i zdębiałem. Przetarłem oczy. Nie, to nie było złudzenie. W oknie tkwił łeb, głowa żyrafy. I ta żyrafa swoim długim językiem, a żyrafy mają języki sięgające prawie pół metra, wypijała moją zieloną herbatę. Nie, powiedziałem, Kamza, zwariowałeś, uszczypnij się. Uszczypnąłem się, nic. Zakręciłem się w kółko, nic. Jakie są jeszcze sposoby, żeby duch zniknął? Klasnąłem w ręce, nic. Przysiadłem, nic, podskoczyłem, nic. Żyrafa skończyła pić herbatę i spojrzała uważnie na stojące w okolicy storczyki mojej żony. Jak mówi się do żyrafy, żeby sobie poszła? A kysz, fuj, poszła. A kysz, nie wiem, cip, cip, cokolwiek. Wszystko nie działało. Żyrafa nadal rozglądała się, oblizywała swoim długim językiem swoje skomplikowane, bardzo wielce mogące, długie wargi, które są przyzwyczajone do sięgania liści w najwyższych strefach drzew, a ja łamałem sobie głowę, jak to jest możliwe, żeby u mnie na czwartym piętrze, na winogradach, widzieć łeb żyrafy. Żyrafy, owszem, wysokie są, do 6 metrów, może czasami 7, ale czwarte piętro jednak jest wyżej. Żyrafa. Zacząłem sobie szybko przypominać, co ja wiem o żyrafach. Żyrafa, nazwa żyrafa z arabskiego, przypuszczalnie zapis starego języka afrykańskiego, przeniesiony przez Włochów w wieku XVI do Europy i w ten sposób trafiła do wszystkich języków europejskich, po francusku, niemiecku, angielsku i polsku. Żyrafa jest żyrafa. Starożytni Grecy i Rzymianie, którzy znali żyrafy, żyrafy były bardzo cennym podarunkiem, nazywali je zupełnie inaczej. Ponieważ uważali, że są krzyżówką wielbłąda z Lampartem, nazywali je cameleopardis. Tak zresztą ksiądz Jakub Wujek przetłumaczył na polski. Wielbłądopart stał za moim oknem i coraz bardziej uważnie przyglądał się storczykom, a nawet swoim długim językiem dotknął jednego kwiatu, ale odsunął się. Widocznie nie spodobał mu się zapach. Żyrafy są bardzo czujne i bardzo uważne na zapach i drzewa, które nie chcą być objadane przez żyrafy, właśnie wydają różne zapachy. Być może storczyki zaczęły się bronić. A co ja miałem zrobić? Żyrafa jest przecież zwierzętem bardzo starym. 25 milionów lat temu mniej więcej była i żyła w Chinach i w Indiach. Potem z powodu zmian klimatycznych przewędrowała do Afryki. To było 8 milionów lat temu. I od tego czasu żyje w Afryce. Kiedyś od północnej Afryki, przez całą Saharę aż do południa. Zmiany klimatyczne przeniosła się w obszar subsaharyjski, czyli dzisiaj żyje pod Saharą aż do Afryki Południowej, od Kenii do Afryki Południowej. Niektóre z jej podgatunków podobno są na wymarciu, ale ta żyrafa była biała, a białe żyrafy są najbardziej cenne. Jest ich na świecie tylko kilka sztuk i są przedmiotem marzeń wielu dyrektorów zoologów prywatnych i państwowych, a także kłusowników, którzy chętnie by taką białą skórkę żyrafy wyprawili i sprzedali. Zacząłem się zastanawiać, co zrobić i pomyślałem, że rozumiem rozterki Martin. Martin mieszkała kiedyś w Cornwallii. Była dziewczynką, to znaczy nadal jest dziewczynką, surferką. Tego wieczoru była bardzo szczęśliwa. Dostała bowiem białą, smukłą, wyśmiganą deskę surfingową. Marzenie. Miała nadzieję, że następnego dnia przekona rodziców, aby na fali popływać na tych najwyższych falach. Co prawda była późna jesień, ale w Cornwallii pływa się cały rok. Suchy kombinezon i na fale. Byłem kiedyś, przyznaję, gdzieś w okolicach Bożego Narodzenia w Cornwallii i pływałem w takim suchym kombinezonie na falach. Zabawa jest przednia, szczególnie kiedy wyląduje się w wodzie, a to przy surfingu jest niemożliwe, żeby nie wylądować twarzą w lodowatą wodę. Szok. Ale pływanie na tych falach też jest szokiem. Rozumiałem Martin. Martin zasypiała, słyszała z salonu szum rozmów rodziców, śmiechy i usłyszała już we śnie szum fal. Wyobrażała sobie te wielkie, zielone, zimowe, wczesnozimowe fale i ona na tych falach, na tej białej desce. Ale w tym śnie szum fal nagle stał się jakiś dziwny. Przypominał bardziej łoskot, a przede wszystkim fale nie pachniały świeżym oceanem, ale czymś śmierdzącym. Obudziła się. Pokój był pełen dymu. Dymu. Zrozumiała pożar. Rzuciła się do drzwi i zatrzymała się w pół kroku. Z drzwi buchał gorąc i światło przedostawało się pod progiem. Paliła się klatka schodowa, przypomniała sobie z lekcji, kiedy uczono ją podstaw BHP, nie otwierać drzwi, za którymi szaleje ogień. Porwała krzesło, bez namysłu rzuciła w okno, wybiła je, porwała deskę surfingową i skoczyła. Wprost na żywopłot. Deska przypuszczalnie uratowała jej życie. Następnie strażacy. Przygarnęła ją nauczycielka historii, a pomoc społeczna zaczęła poszukiwania rodziny zastępczej. Martin siedziała zwinięta w kłębek, przykryta kocem, przytulając do piersi smukłą deskę surfingową. Nie myślała o falach, myślała o wielkiej dziurze, która zrobiła się w jej życiu. Oboje rodzice zginęli, spłonął cały dom. Była sama na świecie. Pomoc społeczna odkryła, że jest testament, a w tym testamencie, o dziwo, Martin i jej życie zostało złożone w ręce jej babci. Martin nie słyszała swojej babci. Nie wiedziała w ogóle, że ma babcię. Rodzice utrzymywali, że oboje ich rodziców, czyli jej dziadkowie, dawno już umarli. Co więcej, ta tajemnicza babcia nie mieszkała w Anglii, ale mieszkała w Afryce Południowej. Pomoc społeczna zapakowała Martin, plecak i deskę do samolotu i wysłała z głębokim westchnieniem ulgi dziewczynkę do Pretorii. A tam okazało się, że pomimo, że był późny listopad, właśnie zaczęło się afrykańskie lato, a babcia nie jest staruszką z siwym koczkiem i w srebrnych okularkach, ale szczupłą, wysoką osobą w t-shircie, dżinsach, klapkach, która jeździ jeepem i jest szefową rezerwatu, a w zasadzie kliniki dla zwierząt, dzikich zwierząt, to znaczy lampartów, lwów, słoni, nosorożców, małp i wszelkiego innego gatunku, wszystkiego, co nazywa się zwierzętami dzikimi w Afryce Południowej. Przypuszczalnie te zwierzęta, kompletny szok, w jakim znalazła się Martin, pogoda, lato, pomogły jej jakoś podźwignąć się z depresji i przeżywać żałobę. Raz po raz, kiedy dopadał ją ten smutek i ta dziura, wierciła ją w brzuchu, siadała skulona pod baobabem albo palmą, pojawiała się jakaś małpa albo słoń, bezceremonialnie owijał ją trąbą, sadzał sobie na głowę i wyruszał w spacer po otwartej przestrzeni rezerwatu. Zwierzęta, którym Martin pomagała, uczyła się od babci, jak się nimi opiekować, karmiła je. Kiedy widziały, że dziewczynkę dopada smutek, czuły to, że trzeba jej pomóc i pomagały. Martin zaczęła się uczyć zachowania zwierząt, a także dzięki pomocy jednego z tropicieli, którzy pracowali w rezerwacie, poznała góry okoliczne, a w tych górach odkryła jaskinię, w której było malarstwo naskalne. Wśród malowideł naskalnych odkryła białą żyrafę z dziewczynką. Białe żyrafy i żyrafy są bardzo częstym motywem malarstwa naskalnego od Sahary aż do Afryki Południowej, ale rzadko znajduje się obraz białej żyrafy z białą dziewczynką. Zulusi wytłumaczyli jej, że według ich legendy biała dziewczynka na białej żyrafie to znak wielkich przemian dla żyrafy, dla dziewczynki i dla plemienia. Co zdarzyło się Martin, dowiedzą się państwo z książki Lorin St. John pod tytułem Biała żyrafa, którą przetłumaczyła Ewa Świeżaska. A ja zacząłem się zastanawiać, co ja mam zrobić, bo żyrafa zaczęła się dobierać do storczyków. Niewiele myśląc, złapałem ją za mordę, za pysk czy za głowę, jakkolwiek to nazwiemy. Zsunąłem się po jej szyi i znalazłem się na jej grzbiecie. Żyrafa obróciła się w miejscu i ruszyła kłusem. Co znaczy dla mnie, faceta w średnim wieku, kłus na białej żyrafie przez winogrady w kierunku Cytadeli, a dalej nad Wartę, nie wiem. Jakie to zmiany wprowadza to w życie żyrafy, też nie wiem. Jakie to zmiany wprowadzi w życie poznaniaków, nie wiem. A w jakie państwa, też nie wiem. Dlatego proszę szybko przeczytać, posłuchać książkę Biała żyrafa, Lorin St. John, którą możemy znaleźć w naszej ulubionej bibliotece. Z grzbietu żyrafy Paweł Kamza.
To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej radiapoznań.fm, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 7.45. Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.